Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje dzisiaj ojciec Dariusz. Witam ojcze. Drodzy Państwo, po wakacjach, o właśnie, po wakacjach pierwszy raz i już z opóźnieniem, ale przepraszam Państwa za to opóźnienie, ale myślę, że uczestnictwo w takich uroczystościach, jak przed chwilą słuchaliśmy, jest też bardzo ważne. Dla mnie to, powiem tak, dla mnie to jest takie uczestnictwo w bogactwie Kościoła, naszego Kościoła. Nie tylko, bo kiedy wczoraj akurat byłam z moją mamą, starszą panią, którą oglądałyśmy, mama stale, a ja wyrywkowo, oglądałyśmy transmisję z wizyty Ojca Świętego w Ameryce Południowej, to tak sobie pomyślałam, jak bardzo bogaty w formy i w treści też jest Kościół, dzięki Bogu. Drodzy Państwo, ale do rzeczy, bo już 15 po spóźnienie, a ja jeszcze przedłużam jakimiś refleksjami. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o rodzinnym domu pomocy społecznej. To taka forma nowa w Polsce. Zaraz o tym dokładnie będziemy mówić. A w studiu witam panią Reginę Kalbarczyk. Właśnie przed audycją zastanawiałam się, spytałam panią Reginę, czy mówić dyrektor, czy kierownik. Pani Regina mówiła prowadząca dom. Tak. Witam panią, pani Regino.
Witam
pani. A więc pani Regina Kalbarczyk, prowadząca rodzinny dom pomocy społecznej oraz dwie panie, dwie mieszkanki. Pani Teresa Walczak, mieszkanka, oraz pani Janina, druga z pań. Bardzo panią dziękuję, że panie podjęły takie wyzwanie, bo pani Regina, to rozumiem, czasami z obowiązku trzeba, ale panie, że panie dały się namówić na uczestnictwo w audycji. Były pani kiedyś w radiu? Panie Tereniu, nie? Nie, pani Terenia kiwa głową, a pani Janina, nie?
No ja od początku radio się zaczynało, jak tylko dostali, utrzymali to radio, to jeszcze ojciec chodził, gdzie ma nadawać. Poszedł najpierw do Krakowa, później do Warszawy. Odmówili, przyszedł do Torunia.
Ale czy pani była w studiu już kiedyś?
W studiu?
Radiowym?
Tu.
Tutaj,
nie.
A, no właśnie. A więc pierwszy raz pani będzie mówiła do mikrofonu.
Tutaj pierwszy raz.
No właśnie. Drodzy Państwo, pani, no muszę mówić pani kierownik, no przecież nie będę mówiła pani prowadząca domu.
Regina.
A pani Regina to troszeczkę za bardzo familiarnie, pani Regina. Pani kierownik. Rodzinny dom pomocy społecznej to taka forma, powiedziałabym, alternatywna dla dużych placówek opieki społecznej, które są w Polsce taką oczywistością. A w Polsce rodzinne domy od jakiegoś czasu, od kilku lat, od dwóch, trzech lat właściwie funkcjonują i jest ich nie tak dużo jak na razie. Co to takiego jest?
No to jest instytucja właśnie mocno familiarna, z tym, że...
Tak jak sama nazwa
tak,
mówi, prawda?
Te rodzinne domy pomocy funkcjonują wcale nie tak krótko, dlatego że my spotkaliśmy się z państwem, którzy prowadzili dom, rodzinną pomocy w Gdańsku już od 12 lat.
Tak, bo pierwsze przepisy, jak wyczytałam, to były, zdaje się, w 2005 roku, tak mi się wydaje.
Tak. To już było po wejściu w życie tej ustawy 2004 roku. I z tym, że nie wszędzie jak gdyby ta idea załapała.
To środowisko lokalne odpowiedziało
dużo
na te możliwości.
Zależy od samorządów. I na przykład w Gdańsku akurat ta sprawa wypaliła w jakiś sposób i była naprawdę bardzo forsowana, nawet powiedziałabym, przez urzędy lokalne. Także ci państwo, z którymi my się porozumieliśmy na początku i chcieliśmy zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Pojechaliśmy do nich. Oni nam wszystko wyjaśnili, pokazali i właśnie prowadzili ten dom 12 lat, aż w końcu już zrezygnowali ze względu na swój własny wiek.
Aha.
Ta idea bardzo jakoś powoli się rozwija. Powstają te domy i powstawały w różnych miejscach. Także właśnie tak jak mówię, w Gdańsku, w Koszalinie, w Olsztynie oraz na południu Polski także. Z tym, że to są raczej w Poznaniu również, jeden chyba z pierwszych takich rodzinnych domów powstał. Tylko, że to niestety no, nie jest jakieś masowe zjawisko na pewno. Mm-hmm.
No i pewno tutaj nawet nie chodzi o masowość, nie? Ale chodzi o to, żeby tam, gdzie są potrzeby, żeby się, bo musi się po prostu znaleźć ktoś, tak jak pani, mąż i wasza rodzina, która no, taką inicjatywę poweźmie, prawda?
Potrzeby są ogromne, ponieważ i będą prawdopodobnie coraz większe, dlatego że oprócz naturalnego starzenia się...
Dzięki Bogu żyjemy coraz dłużej.
Tak. Ale dochodzi jeszcze kwestia takiego sieroctwa właściwie rodziców, których dzieci emigrują.
Tak.
Na przykład bardzo wiele jest tego rodzaju sytuacji, że praktycznie zostają ludzie pozbawieni rodziny, rodzina jest gdzieś za granicą i...
Dzieci wyjechały około 20 lat temu,
tak,
kiedy rodzice były,
już
byli sprawni, a teraz już tam się zakotwiczyli, mówiąc potocznie,
tak.
A rodzice już teraz wymagają opieki.
Niektórzy rodzice jadą tam, ale bardzo wielu zostaje i jest to naprawdę duży problem i narastający problem. Także takie rozwiązania jak rodzinne domy pomocy naprawdę byłyby znakomitym wsparciem i rozwiązaniem problemu.
A gdyby pani, bo pani na początku powiedziała, że to jest familiarna placówka.
Tak.
Bardzo, bardzo dobrze to, bo rodzinno-familiarne i tak dalej. Ale gdyby pani tak powiedziała takie główne cechy takiej placówki. Mm-hmm. Przede wszystkim, ja chciałabym, żeby to tak wybrzmiało. Przede wszystkim to, że to podejmuje jakaś rodzina, tak?
Tak, tak. Przede wszystkim opiera się to na domu. To jest dom. Dom, który jest przeważnie domem prywatnym, osoby, która się tym zajmuje, prowadzi. Mało tego, ta osoba, która się tego podejmuje, musi osobiście również sprawować opiekę i sprawować te wszelkie funkcje, również i opiekuńcze. No, nie wyklucza to oczywiście zatrudnienia osób, to jest konieczność nawet. Poza tym niezbyt duża ilość podopiecznych. To
od
jest od 3 do 8 osób.
Tak.
Maksymalnie 8
no
osób.
No tak, bo jak będzie 20, to co to za rodzinny
tak.
dom, prawda?
To
chodzi
gdyby,
o te relacje.
Tak. Jest to jak gdyby powiększona rodzina i bardzo ważną sprawą jest w tym wszystkim indywidualne podejście do każdego z podopiecznych. Tutaj u nas na przykład właśnie to wygląda tak, że praktycznie każdy ma swoje indywidualne życie i program dnia. Oczywiście, że pewnej ramy się trzymamy czasowej, ale takie sprawy jak kwestia godzin wstawania, jedzenia,
zaraz
śniadania.
Zaraz panie wypytam,
tak dalej,
jak to jest, do której
to
sobie
jest
śpią.
Bardzo różnie. Mm-hmm. Bardzo różnie. Każdy ma swoje indywidualne potrzeby
bo
i
tak
to jest
myślę,
szanowane.
Pani kierownik, że w takiej małej społeczności można sobie na to pozwolić.
Można
prawda?
Sobie na to pozwolić.
Tak jak w rodzinie.
Zresztą właśnie tak jak w rodzinie, oprócz prowadzącego, zaangażowana jest rodzina. W naszym przypadku to jest mój mąż, córka, wnuczka, również córka, która jest poza krajem, bardzo nam pomaga, również przysyłając nam sprzęt, na przykład bardzo potrzebny. No, także oprócz tego angażują się również ludzie znajomi, którzy są w jakiś sposób zmobilizowani tą ideą właśnie.
Na zasadzie wolontariatu?
Na
też?
Zasadzie wolontariatu. Mamy wolontariusza.
Tak jak do rodziny wpadają.
Tak.
Na...
Mamy wolontariusza, który się zdeklarował na stałe, jest pracownikiem socjalnym na przykład, w ogóle zawodowo związany jest z tą branżą, ale u nas jest wolontariuszem, pomaga nam w sprawach formalnych, bardzo istotne jest to, wszelkich urzędowych, także odwiedza nas bardzo często, co tydzień mniej więcej.
Ale myślę sobie, pani kierownik, że oprócz tych, no powiem tak, może górnolotnie, trochę takiego otwartego serca, prawda, i takiego pragnienia, żeby przyjąć do swojej rodziny osoby starsze, to jeszcze potrzeba też pewnych predyspozycji.
Tak, no
na pewno. I formalnych też, prawda?
Na pewno formalnych, na pewno doświadczenia. Tutaj w ogóle wszelkie względy formalne, jeśli chodzi o przystosowanie zarówno otoczenia, budynku, jak i kwestie formalne związane z osobami, które się opiekują.
No właśnie, o tym chcę rozmawiać.
I są wymagane w ogóle, dlatego że
a jakie są procedura, jakie predyspozycje trzeba
no
mieć?
Właśnie. Procedura cała polega na tym, że jest to, żeby otworzyć taki dom, należy stanąć do przetargu i spełnić warunki. A więc budynek, w ogóle całe otoczenie musi spełniać warunki otwartości dla osób starszych.
Przede wszystkim przestrzeń musi być.
Musi być przestrzeń. Nie może być żadnych barier architektonicznych.
Osoby, jeżeli już mówimy o przestrzeni, to powiedzmy, bo w takich typowych domach osoby nieraz mieszkają w czteroosobowych pokojach i tak dalej. Natomiast u was
tutaj
w tych rodzinnych domach
już
wyczytałam w dokumentach, tak, że jedno-dwuosobowe.
Jedno-dwuosobowe. To jest dwuosobowy pokój, to jest maksymalnie oraz określona jest ilość dokumentów metrów kwadratowych
na osobę. Tak.
Także poniżej 8 metrów kwadratowych na osobę nie może być w pokoju dwuosobowym, a w pokoju jednoosobowym poniżej 12. Więc no, przeważnie wypada to znacznie, znacznie lepiej, znacznie te pomieszczenia są większe niż norma przewiduje, także u nas przynajmniej.
Rozumiem te wymagania lokalowe, przestrzenne i tak dalej, ale chodzi mi o te wymagania odnośnie osoby, która podjęła się, czy osób. Co jest wymaganie? Nie wiem, czy jakaś praktyka, czy wykształcenie jakieś specjalistyczne?
Wykształcenie nie, dlatego
że... A jakie? Bo pani kierownik, być może, że słuchają nas osoby, które myślą o tym, żeby coś takiego, taką placówkę...
Tak. Ja na przykład jestem z zawodu artystą plastykiem i akurat z medycyną nie miałam nic wspólnego, jeśli chodzi o zawód. Natomiast mam praktykę, ponieważ przez jakiś czas, a konkretnie około 4 lat, pracowałam jako opiekunka, wyjeżdżając za granicę, do Niemiec konkretnie. I tam opiekowałam się właśnie starszymi ludźmi, osobami niepełnosprawnymi. No, to była właśnie opieka typu 24 godziny. Tutaj jest podobnie, to znaczy jest też opieka całodobowa i też jest na podobnych zasadach, to znaczy podejmuje się po prostu całą odpowiedzialność się bierze
za tego.
Tak jak w domu. Jest się cały czas z podopiecznym. Po tej mojej pracy właśnie za granicą, no doszłam do wniosku, że po prostu ja nie chcę być za granicą. Ja chcę być w domu. Ponieważ tym bardziej, że rodzina no, zaczęła się naprawdę buntować. Ja wcale się nie dziwię, bo mnie też nie było to na rękę. I jakoś tak znajomi trochę rozpoznając się w sytuacji tutaj w kraju.
A może pani tam zobaczyła w Niemczech?
Nie.
Nie zetknęła się pani
z taką
pani indywidualnie, prywatnie.
Natomiast znajomi trochę podpowiedzieli właśnie, że istnieje taka możliwość. Istnieje taka formuła właśnie rodzinnego domu pomocy, po czym nawiązaliśmy kontakt z tymi państwem z Gdańska, którzy prowadzili już taki dom i mieli doświadczenie. Pojechaliśmy do nich, odwiedziliśmy. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, państwo.
Wiedzą, że...
Nie wiem, czy wiedzą, ale w każdym razie oni nas wprowadzili we wszelkie te zasady właśnie, tak od kuchni, że tak powiem, wyjaśnili, jak to wygląda. I zachęciło nas to. Także z mężem postanowiliśmy, że po prostu, jeżeli ja mam jeździć za granicę i opiekować się starszymi osobami, to może będziemy to robić w kraju, opiekować się polskimi seniorami. I nie muszę nigdzie jeździć, a dom mamy.
No właśnie, przede wszystkim macie dom. Nawet, bo drodzy państwo, ja bardzo przepraszam, uświadomiłam sobie, że nie powiedziałam, gdzie ta placówka istnieje.
Placówka znajduje się w Jedwabnie, to jest pod Toruniem. To jest miejscowość leżąca pomiędzy szosą prowadzącą na Warszawę i szosą prowadzącą na Olsztyn.
Ale wasz dom ma taką nazwę specyficzną, Jedwabno Dwór.
Dwór, bo jest
mieszkacie
to dwór.
Mieszkacie w dworze?
Tak, jest to dwór zabytkowy, całe właściwie założenie dworsko-parkowe. Również jest park, który jest w reszcie zabytków i dwór w reszcie zabytków. To jest budynek, który został wybudowany gdzieś na przełomie XVIII-XIX wieku.
Mm-hmm.
No,
taki polski dworek, tak?
Tak. Mm-hmm. Bardzo związany z Toruniem, ponieważ tam historycznie mieszkali rajcy miejscy, mm-hmm. toruńscy. No, były w każdym razie tereny mocno związane z miastem.
Pani Regino, jeżeli pani pozwoli, pani kierownik, to zwrócę się teraz do pań, do mieszkanek. A my jeszcze wrócimy do rozmowy, pani kierownik, bo mieszkają panie we dworze. Jak się mieszka we dworze? Pani Tereso, pani nie tak dawno mieszka w placówce, mhm. prawda?
Ale dobrze się mieszka.
Dobrze się mieszka. A chciałabym zapytać, bo pani jest jeszcze osobą taką, powiedziałabym, sprawną bardzo i no i tak wydaje mi się, że nie byłoby konieczności, żeby pani mieszkała poza swoim mieszkaniem. Co to się stało, że pani podjęła decyzję?
Po prostu tak akurat pojechałam i mi się spodobało tam.
Mhm. A pani Janina?
No mnie przysłali do szpitala.
Aha, bo, tak. Pani Janino, bliżej mikrofonu troszkę, dobrze? Tak.
Bo miałam rękę złamaną. Mm-hmm. No i taki też wypadek też w głowę miałam. To i później ze szpitala mnie tutaj przysłali.
Mm-hmm. Szukano dla pani odpowiedniego miejsca i znaleziono rodzinny dom.
Tak.
Co chyba jest dobrym rozwiązaniem rodzinnym.
Nie mówili mi gdzie, tylko mnie tutaj przysłali. Aha. Dopiero się dowiedziałam, co to za dom. A bardzo dobrze mi się powodzi, mm-hmm. bo tak wszystko gotowe, jedzenie i to bardzo dobre i takie używcze bardzo, różne witaminki zawsze są. Bo ja tylko w domu to tylko dwa razy mogłam zdążyć, bo poszłam po zakupy, zanim ugotowałam, to dwa razy na dzień zjadłam. I co było się spać, to już późno się kladło. A teraz
tylko się siedzi.
A to teraz jest i śniadanko, i po śniadanku, i przed obiadek, później obiadek, i przed kolacyjko znowu jest. Takie wszystkie witaminki dobre. No i kolacyjka też bardzo dobra, bo ja troszkę taką już starsza jestem, to zawsze sobie zażądałam, że chcę kaszkę. I zawsze mi kaszkę gotuję.
Kaszkę mannę?
Kaszkę. Nie tylko mannę, tylko wszystkie zmiany kaszki.
O!
Tak.
I to są kaszki na mleko, czy na wodzie?
Nie, na wodzie, bo ja nie mogę mleka.
A, no proszę. To dobrze, że pani mówi, bo ja też nie mogę mleka i jak mówię komuś, że na wodzie gotuję coś, to wszyscy się dziwią. No jak to przecież typowa kaszka, to się na kaszkę mannę, to się gotuje na mleku i z sokiem. Prawda?
Nie, to wszystko tak jak zwykle, bo ja nie mogę nic takiego bardzo jeść. No tam i słodyczów nie mogę, tylko ten witaminki zawsze mam. Bo zawsze mnie pani doręczy różnych witaminek, zagraniczne różne takie, co tam nawet nie znalazłam, a teraz dopiero poznałam, że to takie są dobre używcze.
Pani Tereso...
Dobrze się czuję, tylko pani, że wszystko siebie rodzi ciasne, jak to będę miała specjalnie.
Rozumiem,
tak,
że pani ubrania.
I tak
pani
mi
ubrania.
Daje wszystko pani, wszystkie stroje, wszystko pani mi doręcza, bo ja nic miałam swojego.
Aha, rozumiem.
To pani wszystko mi daje.
Pani Janino i pani Tereso, a chciałabym zapytać, bo pani nie miały doświadczenia pobytu w takim typowym domu pomocy, to może to trudno to pytać, bo chciałam zapytać o tę rodzinność. Czy pani mają poczucie, że pani mieszkają w rodzinie, że
tak?
Tak. Czy oprócz, to będę sprawdzała panią kierownik, czy oprócz pani kierownik mają panie kontakt jeszcze z innymi członkami, z mężem pani Reginy, czy z córką, czy z wnuczką? Nie mają panie kontaktu? O, no to pani zaprzecza w rodzinności. Jak to jest?
No ja to tam znam tą wszystkie te córeczkę znam, taką córeczkę, to bardzo uprzejma, grzeczna. Mm-hmm. Tak, no, Wnusia też bardzo.
I
tata,
Wnusia jest.
I córeczka. Jeszcze,
tak.
Ale ta Wnusia też taka jest tylko, Wnusia rzecz życiowa, no że to panie chora jest tylko. Mm-hmm. To tak, ale tak, to jest bardzo uprzejma i tak nawet pomaga, chociaż to co może, ale to co może, to pomaga.
Rozumiem. I tak. A chciałabym spytać, czy, bo pani kierownik powiedziała przed chwilą w tej swojej wypowiedzi, że kiedy się mieszka w rodzinnym domu, to można dostosować to działanie do każdej osoby, że się uwzględnia te indywidualne potrzeby. Jak to jest na przykład ze wstawaniem? Na przykład mam rano problemy ze wstawaniem. Jak to jest? Czy panie zrywane są o godzinie 7 na dzwonek? Czy też mogą panie spać? Pani Tereniu, jak to jest?
Nie, śpimy normalnie.
To znaczy?
To znaczy, jak człowiek nie jest zrywany
do mikrofonu, proszę.
To po prostu, jak się obudzę, no to się obudzę. Mm-hmm. Jak coś potrzebuję, to wstaję i idę. Mm-hmm.
No tak, załatwić. Ale to w związku z tym pani kierownik wychodzi na to, że pani kilka razy robi śniadanie.
Tak, no śniadanie jest tak zorganizowane, żeby każdy dostał o swojej porze po prostu. Aha. Kilka osób je wspólnie na przykład, ale są osoby, które jedzą osobno.
Bo muszą dłużej jakoś być w łóżku.
Tak, czy też nie chcą na przykład wspólnie, no różnie to bywa, bardzo indywidualnie. Również to, co jedzą, jest różne. Na przykład właśnie pani Janina dostaje śniadanie zupełnie inne niż pozostali.
Żadnych kanapek takich?
Nie.
Raczej nie.
Właśnie nie. Aha. Zawsze na śniadanie dostaje banana na przykład.
Aha,
tak sobie zażyczyła i tak ma. Natomiast no, inni również mają swoje indywidualne.
Swoje, tak. Mhm.
Pani Teresa na przykład, nie ta tutaj obecna, ale
tylko
druga
inna,
jeszcze,
tak?
Dostaje müsli. Mhm. Akurat na śniadanie pani Zofia również ma zupełnie inne śniadanie po śniadaniu właściwie. Najpierw je müsli, później je śniadanie razem ze wszystkimi. No, każdy inaczej troszeczkę stosunki, w zależności
od
swoich potrzeb.
A więc ten rytm jest taki, powiedziałabym, no, swobodny, tak?
Swobodny dosyć. Zupełnie,
co
tak.
Dość utrudnia pewnie prowadzenie.
Utrudnia na pewno,
ale na tym
prowadzącym.
Pewnie,
tak, to na pewno utrudnia prowadzącym. No, ale to już staramy się zrobić tak, żeby było...
Tak jak w domu, że się dostosowuje. Ktoś lubi ziemniaczki z sosem,
oczywiście.
A ktoś inny z oliwą i tak dalej,
oczywiście,
prawda?
Ja
tak
przeważnie pytam, co sobie życzą na przykład na kolację. Niektórzy jedzą to samo, tak jak właśnie pani Janina mówiła o tych kaszkach. Pani Janina dostaje codziennie inną kaszkę. Raz jaglaną, raz kukurydzianą, a raz owsiane płatki i tak dalej. Żeby nie było monotonnie. Ale ponieważ preferuje kaszkę, dostaje kaszkę. Inne osoby nie. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy muszą jeść to samo. Oczywiście jest ramowy jadłospis. I wiadomo, że na obiad jest... To, tamto.
Bo musi pani też dbać o to, żeby odpowiednią ilość kalorii i tak dalej.
Tak, ale przede wszystkim muszę dbać o to, że jeżeli ktoś jest na diecie, to znaczy na przykład nie je mięsa wieprzowego,
tak.
No to jest zawsze danie drobiowe również. I jest alternatywnie. Mm-hmm. Także trzeba uwzględniać no, te problemy na przykład związane z surówką. To też nie jest taka prosta sprawa, bo ona musi być odpowiednio rozdrobniona, żeby można było przy kłopotach tam to zjeść. No w każdym razie przeważnie jest właśnie alternatywnie, jeśli chodzi o dietę. Jest również coś, co lubią podopieczne, na przykład przypieczone i chrupiące, ale jest również coś, co jest bardziej... lekkostrawne.
Mm-hmm. A jeżeli chodzi o później, bo tak się skupiłyśmy się troszeczkę na tych sprawach no, podstawowych właściwie, żywieniowych, ale też są jeszcze inne potrzeby, to znaczy jak później czas do obiadu spędzają panie.
Bardzo
panie
indywidualnie,
są wszystkie,
tak? W tej chwili są same panie.
Ile osób jest w waszym domu?
W tej chwili jest 7 osób,
7 mieszkanek, tak.
Ósma osoba jest w trakcie zasiedlania.
No i jak pani spędzają czas? Pani Tereso, co pani robi pomiędzy śniadaniem a obiadem?
Pani Teresa czyta bardzo często.
Albo czytam książkę.
Do mikrofonu, pani Tereso. Do tego sitka tam, tak? Proszę bardzo. Czyta pani książki, tak? A skąd ma pani książki? Czy przywozi pani kierownik z biblioteki?
Nie, z biblioteki wypożyczam.
Pani wypożycza sama?
Nie, my mamy bibliotekę na miejscu.
Ach, macie bibliotekę też, tak? Taki punkt biblioteczny.
Nie, my mamy po prostu zbiór.
Swoje, własny. Rozumiem.
Udostępniony.
No, rozumiem. Rodzinne książki,
tak,
które
tak
są.
Na dole w przedsionku takim dużym jest biblioteka. Ogólnie dostępna przez...
Rozumiem.
Ciekawe rzeczy można znaleźć.
A pani Janina... Pomiędzy śniadankiem, ja już mówię tak, jak mówiłam do mojej mamy przed kilku dniami, pomiędzy śniadaniem a...
Przed śniadaniem to jest takie przedśniadanko. Zawsze takie niedowielkie różne.
Ale po śniadaniu co pani robi? Jak pani czas spędza? Bo zdaje się, że pani właśnie modli się i chodzi na spacery.
Modli się, modlę, ale sobie lubię i wyjść. I idę tam pod tymi drzewkami sobie pochodzić, tak potem pospacerować. Chociaż pani mnie tam odpowiada, że nie chodziła, bo ja, że z lasku jak upadnę, ale ja sobie biorę komórkę, że w razie jak upadnę, żebym zadzwoniła.
Aha,
no, ale jeszcze mi się nie zdarzyło upaść. Aha, jakoś tam coś drzewka się pytrzy. To, tak?
Pani Janina się przytula do brzuzek.
A tak, do brzuzek, bo tak mi się zdaje, że to takie energii się nabiera, nie?
Aha.
Takie, nieraz tak, ale to może ktoś, prawda, chyba jest tym, bo ja jak taka nieraz tak się źle czuję, a jak tak pójdę, sobie pospaceruję pod tymi brzuskami i pani zaraz później szybko sobie idę i blasko tylko się
pospieram. I też nastawienie tak? Pani też jest
no,
ważne, że pani się
działać.
Tak na... A jeżeli chodzi o opiekę medyczną, bo to też przecież to jest w starszym wieku niestety ma się coraz więcej różnych przypadłości zdrowotnych.
No dopieczni są wszyscy zarejestrowani w przychodni w Gębocinie. Tam mamy lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę. Praktycznie kontakt jest na bieżąco, także nie ma żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o specjalistów, no to po prostu umawiamy wizyty i dowozimy wtedy.
Rozumiem. Drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o rodzinnym domu pomocy społecznej, takiej no, w Polsce nieczęsto spotykanej formie opieki nad ludźmi potrzebującymi całodobowej opieki. W studiu gościmy panią kierownik rodzinnego domu pomocy społecznej w miejscowości Jedwabno Dwór, panią Reginę Kalbarczyk oraz dwie panie mieszkanki, panią Teresę i panią Janinę. Jest godzina 13:42. Jeżeli zechcą Państwo z nami rozmawiać, to mogą Państwo już telefonować do nas. Podam telefony za chwileczkę, tylko muszę wziąć planszę z telefonami, bo zapomniałam sobie jej przybliżyć. Drodzy Państwo, telefony nasze 56, oczywiście numer kierunkowy do Torunia. Pierwszy telefon 655-23-55 i drugi telefon 655-23-56, Polska Północna i Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 4856 kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66. Natomiast dla radiosłuchaczy z USA i Kanady 011-48-56 numer kierunkowy i te same numery dwa, które podałam przed chwileczką. Już mamy telefon, halo, słuchamy.
Dzień dobry pani Basiu, witam
Dzień
panią
dobry.
Serdecznie po wakacjach. Cieszę się, że pani do nas wróciła.
Ach, ja również się cieszę. Dziękuję
tak,
bardzo.
Temat tak, temat jest bardzo aktualny, bo społeczeństwo polskie bardzo się starzeje. Jest nas coraz więcej seniorów.
Ale ja powiedziałam dzięki Bogu.
Ale bardzo szczera.
Tak?
Może proszę nie odebrać mnie źle, ale uważam, że powinnam szczerze rozmawiać. Proszę panią, przed wieloma laty byłam w domu pomocy społecznej. Oczywiście to nie był rodzinny dom pomocy społecznej. Pierwszy raz się znalazłam, no to takie były okoliczności. I pani dyrektor, która była lekarzem, przy herbacie wypowiedziała się w ten sposób: talerz zupy, kromka chleba, ale we własnym domu. Ja rozumiem, że ci ludzie nie mogą być sami, ale mamy tyle w Polsce już wolontariuszy, że będę do przesady szczera, ale nie chciałabym się znaleźć w takim miejscu. To znaczy nie w tym, co akurat pani dzisiaj przedstawia, tylko w ogóle. O, wie pani, no to jest moje zdanie, przepraszam, ale kończę, bo może to brzmi troszeczkę ale rozmawiam bardzo szczerze i takie jest moje zdanie, taki jest mój pogląd.
Halo?
Tak?
Jakie jest pani imię?
No,
a nie chce pani mówić.
Chcę być anonimowa.
Dobrze, proszę pani, nie ma pani za co przepraszać. Ja bardzo pozytywnie przyjmuję pani głos i chyba to pani tak samo, prawda?
Tak, przecież to
chyba jest normalne.
To są swoje poglądy,
ale
nigdy bym nie oddała nikogo bliskiego. Stwarzałabym wszelkie możliwości, tym bardziej, że teraz społeczeństwo nasze ma różne wybory, że może być w domu, może być płatna opieka, może być wolontariat, mogą przychodzić panie z kościoła, pomagać, no to są wolontariuszki praktycznie, ale w taki, oglądam telewizję, pani Basiu, bardzo często i tak często są, może mówię pod wpływem również tego, co widzę w telewizji, jak czasami w tych domach pomocy społecznej, nie można tego ukryć, bo to są fakty, jak starsi, chorzy ludzie, nieświadomi, są w jakiś sposób krzywdzeni, prawda?
No, tu nie powiem, nie przytaknę, prawda?
Oczywiście.
Tylko
ja
powiem
mówię,
tak,
no, widzicie,
tylko powiem, że jest bardzo różnie
tak.
I przeważnie jest dobrze. A fakty te negatywne są nagłaśniane i też dobrze, że są pokazywane.
Tak,
też
ale
dobrze.
To jest w ogóle sprawa poglądów, sprawa rodziny, sprawa sytuacji, sprawa finansowa również. Także kryteria są bardzo różne, ale będę obstawała przy swoim, tak jak usłyszałam.
No i bardzo dobrze, że ma pani swoje zdanie.
Tak.
Dziękujemy bardzo pani. Ja myślę, tak już pani Regino, oddaję pani głos, bo dobrze byłoby skomentować ten telefon. Ja tylko powiem tak, że całe życie mam kontakt, całe swoje dorosłe, no nie tylko dorosłe, ale mam kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, bardzo różnie niepełnosprawnymi i wiem dobrze, że w życiu może być bardzo różnie. To tak moja najogólniejsza uwaga. Pani Regina, co pani na ten temat?
Tak, powiem? Tak. Tutaj odnosząc się jeszcze do tego, że ktoś, powiedzmy, nie chciałby oddawać, no pewno, że może większość nie chce oddawać gdzieś pod opiekę osób
placówki,
bliskich.
Tak.
Ale z drugiej strony powstaje czasami taka sytuacja, że no niestety, jeżeli osoba wymaga całodobowej opieki, naprawdę nie jest to,
i
nie
płatną,
jest to możliwe
i
po prostu ani wolontariatem tego załatwić, ani opieką socjalną. Naprawdę nie jest to możliwe. Ani też siostry zakonne, czy też ktokolwiek związany ze stanem duchowym. Nie ma takiej możliwości, że ktoś zamieszkał po prostu. Bo to sprowadza się do tego, że musiałaby mieszkać osoba
na cały czas. Tak.
Dlatego, że jeżeli wchodzi w grę na przykład kwestia choroby Alzheimera, czy demencji w ogóle bardzo zaawansowanej, no naprawdę opieka taka sobie doraźna, nawet
dochodząca,
nawet dwa czy trzy razy na dobę, nie załatwia sprawy. Mm-hmm. To nie
jeżeli
jest
myślimy o bezpieczeństwie tej osoby. Tak,
oczywiście.
Tutaj pani kierownik i drogie pani Tereso i pani Janino, w tych audycjach bardzo często mówimy o opiece nad osobami wymagającymi całodobowej opieki i wiemy, że nawet jedna osoba bliska nie jest w stanie takiej opieki zapewnić, że to musi być wsparcie często, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z osobą na przykład leżącą, czy nawet osobą, jak tu pani wspomniała, są z Alzheimerem, często do tej jednej osoby, która sprawuje opiekę na stałe, muszą być jakieś służby, tak brzydko się wypowiadam, ale ktoś jeszcze musi wspomagać i to kilka osób, bo mamy tylko tyle siły, ile mamy.
Oczywiście,
prawda?
Tym bardziej, jeżeli wchodzi w grę na przykład opieka ze strony dziecka, które nad rodzicem, powiedzmy właśnie ciężko, już chorym, dziecka, które jeszcze jest czynne zawodowo, no to naprawdę w ten czas, nawet przy wsparciu pomocy społecznej, to, no nie jest to.
Pani ma doświadczenie prawie, już wieloletnie.
Także często jest to rozwiązanie faktycznie. Mm-hmm. Nie?
Możemy marzenia mieć. My wszyscy mamy chyba takie marzenia, żebyśmy swoich dni dożyli w swoim własnym mieszkaniu. Tak, prawda? Tak.
Każdy marzy.
Ale często się nie da po prostu.
Tęskni do tego swojego domu. Mm-hmm. Prawda?
No, tak. Ale to różnie. No i dlatego tak ważne jest, żeby takie chociaż namiastkę rodziny stwarzać.
Tak,
prawda?
Tak, tak. I dbać o to, żeby były właśnie te stosunki między podopiecznymi i prowadzącymi, żeby były właśnie jak najbardziej zbliżone do naturalnych w rodzinie. Tak. Właśnie, żeby zachować to indywidualizm, żeby ten szacunek był, żeby to nie było coś takiego,
no relacje,
że jest,
żeby były też.
No właśnie, żeby to nie był jakiś przedmiot, który jest przedstawiany.
Tak, prawda? Tylko zaopiekowany i koniec.
Tak, zaopiekowany tak. Zgodnie z regulaminem oraz procedurą.
Tak, mm-hmm. Żeby nikt nam nic nie zarzucił tylko.
Tak,
nie?
Tak.
No
tak,
właśnie.
Tak.
Drodzy Państwo, odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nazywam się Kordian Kuraszewicz i prowadzę taką świetlicę dla seniorów i muszę powiedzieć, że poprzedniczka, która dzwoniła a propos tych DPS-ów i różnych, nie jest, że najlepsza opieka jest w domu. Ja się zgadzam, owszem, ale często jest tak, to wiem z własnego doświadczenia, że rodzina nie jest przygotowana na opiekę, a w szczególności taką opiekę, która jest poszpitalna, czyli po udarach, po takiej typowej
właśnie,
leczeniu
tak.
geriatrycznym, to jest skandal. Powiem szczerze, co się dzieje u nas. Mam nadzieję, że tutejszy rząd wypracuje jakąś poprawną formą, ponieważ szpital oddaje nam
osobę niesprawną i radźcie sobie, mówiąc zwyczajnie.
Tak, tak. Ja mam doświadczenie takie, że zostałem, że tak powiem, wujek został oddany mi leżąco, był chodzący, miał niewydolność krążeniową, czyli zapchnięte nogi, poszedł, że tak powiem, na 3 dni i po tych 3 dniach był, przepraszam, że użyję takie sformułowanie, ale był zaćmany lekami uspokajającymi. I tu też trzeba, że tak powiem, na to zwrócić uwagę. Te rodzinne domy opieki, cudownie, że coś takiego jest. Cieszę się bardzo. Ja sam prowadzę świetlicę, która, że tak powiem, wspomaga rodziny w tym, że jeżeli chcą mieć, tak jak pani mówiła, w domu, opiekować się domowo, mogą iść normalnie do pracy, normalnie funkcjonować.
Czy ta świetlica, którą pan prowadzi, to jest tak zwany dzienny dom pomocy społecznej?
To, że tak powiem, można tego przyrównać, ale aha. Ja mam kameralność. Ja mam
rozumiem.
Tylko do 12 osób, kameralne do 12.
Rozumiem.
Jest to podobne coś do programu Senior Plus, który wspiera pani minister Rafalska.
Tak.
Za co pani dziękuję, pani Rafalskiej już od teraz na antenie, że coś takiego jest. Pani podsekretarz stanu Bojanowska, która tego pilnuje bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijać, bo naprawdę kwestia tego, że mają ludzie wybór albo opiekować się własną matką, ojcem, albo iść do pracy, to jest też bardzo istotna rzecz. Ja jeżeli mogę, jeszcze przytoczę taką sytuację, kiedy miałem, gdzie pani, która miała emeryturę 700 zł, dokładnie 700 tam ileś, miała się opiekować mamą samotnie, bo ona jest jakby jedynaczką. Powiedziała, że albo ma wybór iść do mamę zostawić na całą całodobowo, że tak powiem, bez usług opiekuńczych, bez niczego, bez wsparcia. Albo iść, że tak powiem, do sieciówki, nie będę już tym nazywał, za 1600 zł, bo za coś musi przeżyć. Mm-hmm. I to jest naprawdę, że rodzinne domy jakby to wspierają. Ja się cieszę, że niektórzy, tak powiem, nie wykorzystują sytuacji, tylko, że tak powiem, jeżeli sobie nie radzą, jest trudna sytuacja, to że takie rodziny powstają. Też widziałem wiele domów opieki, które, że tak powiem, są zgrozą. Bo na, nie wiem, chyba 5 m2 trzy łóżka, co jest, że tak powiem, dla mnie jest niezrozumiałe, kiedy pan wojewoda wydaje pozwolenia, a są trzy łóżka. I muszę przytoczyć pewną sytuację, że lepiej chyba zwierzęta mają w klatce niż te osoby.
Panie Kordianie, ale ja myślę, że nieraz są takie sytuacje, mówiąc zwyczajnie takie podbramkowe, że człowieka z ulicy nieraz trzeba gdzieś umieścić. To też trzeba brać pod uwagę. Na pewno tych placówek jest za mało.
Tak, ale ja mówię tutaj o prywatnych. Ja mówię o prywatnych, tak?
Aha, rozumiem.
Są napchane na
ja no ale ja myślę, takie... że... Ja przepraszam, ale ja myślę, że bo tak sobie myślę o tym, znaczy wchodzę w pana myślenie, że przecież standardy trzeba spełniać. Tak, to chyba nie jest łaska, także tak. Dziwię się, że takie doświadczenie ma pan.
Bo... Tak, no mam nadzieję, że tu...
Panie Kordianie, zapraszam do kontaktu ze mną, bo o takiej świetlicy chętnie porozmawiałabym tutaj w tej audycji. Także proszę napisać do radia.
Nie ma sprawy, zapraszam, jakoś, jestem z Trójmiasta, z Gdyni, dokładnie, także do miłego do usłyszenia z Bogiem, niech Pan
Z Panem Bogiem, wszystkiego co najlepsze Panu. I dziękujemy za takie merytoryczne wypowiedzi. I Pani, która poprzednio i Pan tutaj jakoś tak rozszerzył naszą rozmowę o opiece nad osobami wymagającymi wspierania. Słuchamy Radio Maryja.
Naszą rozmowę o...
Halo, słuchamy. Proszę może radio przyciszyć, tak?
Już wyłączone.
Dobrze. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Halina Cichucka.
Witamy Panią.
A propos tych chorób, może ja nie wiem, to... domy rodzinne dla starszych, to może to są ludzie zdrowi, ale ja chcę powiedzieć, jestem opiekunką osoby chorej psychicznie, mojej córki. No i zostałam do tego doprowadzona, ponieważ nie chcę oddawać do ośrodków, do szpitali w Suwałkach, w Choroszczy, ponieważ tam była pobita i tak dalej. Chcę się opiekować sama. I ja mam wykształcenie takie, że mam 5 zawodów, tam między innymi jest pielęgniarka i tak dalej. Doszło do tego, że mi MOP nie chciał, MOP nie chciał pomóc finansowo, ponieważ mój syn pracował i oni uznali, że mój syn mi musi pomagać. Ja wiem, że to może trochę odbiegło od Państwa tematu. Ja może powiem krótko, jak ja byłam, nie wytrzymałam, bo mi serce wysiadło, tam SOR, później mnie skierowano na oddział psychiatryczny, ponieważ ja skarżyłam się, że właśnie to moja, mój stan zdrowia wynika z tego, że ja mam 24 na dobę chorobę psychiczną i ja nie chcę oddawać do ośrodków, do szpitali, ponieważ nie podoba mi się tam opieka. I tam nie skierowano. Byłam tydzień czasu, tak jak Pilecki w Auschwitz, tak jak ja byłam w Suwałkach na psychiatryku. Proszę Państwa, czego ja tam doznałam? Straszne rzeczy. Piszą o mnie tak. Karcie wypisu, że nie pić alkoholu, bo ja wypisałam się na własne żądanie, gdzie ja nie jestem alkoholikiem. Ja cały czas mówię, że ja mam chorą psychicznie osobę w domu i ja potrzebuję pomocy. Pomóżcie mi ludzie, pomóżcie. Ja dzwoniłam do lekarza prowadzącego, do MOPS-u. MOPS mi założył kartę niebieską policyjną. I ja nie wiem, może ja skończę na tym. Do kogo ja mam się zwrócić?
Pani Halino,
kto by mi pomógł?
Tak, a ja właśnie chciałam zapytać, bo dużo takich bolesnych doświadczeń pani ma w życiu i trudu, bo rozumiem, co to znaczy opiekować się osobą 24.
To znaczy, ja bym prosiła od razu skracać, tak, pani mowę, ale, bo ja nie potrzebuję pocieszania.
Nie, ale ja nie pocieszam. Ja tylko chciałam zapytać, czy pani umiałaby sprecyzować swoje żądania, jak gdyby, bo to można...
Już tak, precyzuję.
O właśnie.
Potrzebne mi jest, bo ja na przykład, jeżeli chodzę do... tam, gdzie jest orzecznictwo, prawda?
Tak.
Bo ja mam córkę chorą psychicznie.
No rozumiem.
I ona miała znaczny stopień i ja miałam na nią zasiłek.
Tak.
Jak osiągnęła ten, to tam chyba, nie wiem, który był rok, 2013 chyba, tak, gdzie teraz już wszyscy jak gdyby z urzędu przyznają stopień umiarkowany i w ten sposób każdy mi powie urząd, proszę pani idź do pracy, jestem obrażana, dlaczego pani nie idzie do pracy? Ja wiem, dlaczego nie idę do pracy, ja się chorym dzieckiem opiekuję, to znaczy to dziecko już jest pełnoletnie.
Rozumiem, tak.
Wykopano mnie z Caritasu Suwałk, ponieważ mój syn jak poszedł, podjął pracę, jest pełnoletni, mieszka z nami, ale on nas nie finansuje, ale on ma prawo mieszkać w swoim domu, przecież to jest mój syn. I MOPS mi każe, MOPR, no jak gdyby pozbyć się jego, ta pani mówi, żeby się wyniósł stąd, albo liczą jego pobory, których ja nie korzystam. I chodzi o to, że no, ja nie wytrzymałam, poszłam do lekarza rodzinnego, mi serce wysiadło. I co oceniono mnie w szpitalu psychiatrycznych? Jeżeli ja chcę porozmawiać, lekarz odwraca się plecami do mnie. Jest pielęgniarz, który krzyczy, nazywa się Krzysztof.
I nie, proszę bez nazwiska, tak?
Oczywiście,
nazwiska
tak.
Proszę nie podawać, bo to...
Ja wiem, tak. znam tą procedurę.
Tak.
I jeżeli każdy... I ja już nie przyjęłam tej karty wypisu, ponieważ ona mi się nie podobała. Ja nie czuję się na tyle, że na stałe chora, ale ja potrzebuję pomocy.
Pani Halino...
Centrum kryzysowe...
No właśnie, tak.
No.
Pani Halino,
zadzwoniłam, tak,
a gdyby pani, bo tak sobie myślę, co by pani mogła zrobić, bo na razie pani mówi o tych no, bardzo niedobrych doświadczeniach i wierzę pani, bo to nie chodzi o to, żebym podważała tutaj. Ale przecież przy Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na pewno jest bezpłatny dyżur prawnika.
Tak.
No, gdyby pani się dowiedziała, jakie są pani, bo ja...
Szkoda czasu antenowego, bo ja korzystałam z tego pana, on brał moje dokumenty, później zostawiał je w domu, zapomniał, ale to tak chyba nie na antenę.
No nie, pani, nie, wolałabym tak.
Ja mam wykształcenie wyższe administracyjne i tak, no tu chodzi o to, że urzędy są naprawdę w zmowie. To jest tak, orzecznictwo, MOPS, Urząd Miejski, szpitale psychiatryczne... Jedynie policja jest naprawdę w porządku.
Proszę pani, ja powiem tak, już kończymy naszą audycję za chwileczkę, więc tę naszą rozmowę też powinniśmy jakoś skończyć. Ja myślę tak, że ja bym jednak na pani miejscu, jeżeli mogę coś radzić, jednak udała się do Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, bo wiem, że przecież jest taka zasada. No, nie znam dokładnie pani sytuacji, trudno się odnosić,
tak,
jak
tak.
się nie zna dokładnie, ale jest taka zasada, że przecież jest wsparcie dla osoby, która jest nadmiernie obciążona, że może przychodzić opiekunka.
Ale nie chodzi o szpital. Przerywam. Pani psycholog, rozmawiałyśmy o tym. W szpitalu na oddziale byłam 7 dni. I czy ja bym chciała skorzystać? Tak, chciałabym skorzystać z pielęgniarki środowiskowej.
No
proszę państwa, to ja potrzebuję, żeby ktoś przyszedł do mnie, bo ja wróciłam do domu, ja dalej mam chorą osobę.
No tak, właśnie o tym
ja
myślę.
Ja zajęłam się już domem, do mnie nikt nie zadzwonił, a w tej karcie mi bzdury takie nawypisywano, że ja jestem wielomówna i tak dalej. Ja jestem wszechstronnie wykształcona, ja rzeczywiście mam 5 samochodów i to takie prześmiewstwo. Lekarz dyżurny mnie zapisuje.
Proszę pani, halo.
Mam opowiedzieć. Tak,
pani Halino, naprawdę musimy kończyć, ale bo ja chciałabym pewne myśli też wypowiedzieć, bo ja bym jednak nie rezygnowała z Centrum Pomocy Rodzinie, bo są pewne zasady, które obowiązują w całej Polsce, że nie wiem, czy akurat w pani sytuacji należy się pomoc osoby z zewnątrz, na przykład na 2 godziny dziennie, na przykład kogoś z zewnątrz, ale też mieszka pani w określonym środowisku, w parafii. Przecież w Suwałkach są też różne organizacje pozarządowe. Trzeba by jakoś się udać, spytać, czy ktoś, może jakiś wolontariusz by przychodził, nawet na godzinkę dziennie ktoś, żeby panią odciążyć, żeby pani mogła sobie wyjść na zakupy do fryzjera, czy gdziekolwiek. Albo nawet po to, żeby ktoś do pani przyszedł i pani mogłaby się wygadać. Może z parafii, z Caritasu ktoś. No przecież to nie jest tak, że tylko otrzymujemy jakieś złe informacje. Trzeba szukać tak długo, aż znajdziemy też no, jakieś wsparcie. A myślę, że to jest w życiu różnie przecież. Ja dobrze o tym wiem, ale to też od nas troszeczkę zależy. Od naszej postawy. Na ile my jesteśmy no, takimi osobami, powiem, spokojnymi i umiemy wyartykułować bez pretensji swoje żądania, czy swoje potrzeby może. Pani Regino, proszę mnie wesprzeć tu,
bez emocji,
przejęłam się troszeczkę tym telefonem.
No tutaj po prostu... Wiecie Państwo, no w naszym przypadku na przykład ja mogę bazować, oczywiście mówić tak. O swoich, tutaj, że tak powiem, o swoim ogródku. Oczywiście stykamy się z różnymi też problemami naszych podopiecznych i urzędowymi i tak dalej, i kwestie
rodzinne. I rodzinnymi, mieszkańców waszych też.
Tak, ale ja nie mogę powiedzieć, żebym nie miała pomocy w tym, w tej działalności, jaką prowadzę w tej chwili, bo chciałabym podkreślić na przykład, że to, że my działamy bardzo ściśle we współpracy z MOPR-em toruńskim, to naprawdę daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa też, jeśli chodzi o naszą działalność wobec naszych podopiecznych, ponieważ MOPR naprawdę bardzo nas traktuje i życzliwie, i oferuje nam i pomoc, i wsparcie, i poradę.
Macie poczucie bezpieczeństwa.
Mamy
chyba
poczucie
też,
bezpieczeństwa,
tak?
Że nie jest jesteśmy to taka wasza... zawieszeni. Bo jaka jest różnica właśnie? Tutaj padła sprawa takich komercyjnych domów opieki. To jest zupełnie coś innego. Rodzinny dom pomocy, ja bym to chciała podkreślić.
On jest
to
nie w strukturze.
Jest, tak, to jest w strukturze pomocy społecznej. Tak. My tylko świadczymy.
To nie jest jakiś pomysł indywidualny.
Tak, świadczymy kogoś. Usługę bytową i opiekuńczą na własnym terenie, we własnym domu i naszymi własnymi środkami. Ale to jest, ta usługa jest świadczona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I idąc za tym...
Jest to działanie samorządu inaczej.
Tak,
mówiąc,
jest to działanie samorządu. My mamy podpisaną umowę na taką działalność i tak, świadczenie takiej usługi właśnie. Co również zobowiązuje oraz umożliwia MOPR-owi kontrolę nas. Nie ma takich sytuacji, że my na przykład pójdziemy sobie jakąś krzywą drogą i nikt o tym nie wie i dopiero później, prawda, medialne doniesienia wyciągną tak. coś takiego. Nie. My jesteśmy w kontakcie z MOPR-em na co dzień. Oni mało, że są zobowiązani do kontroli w takich przypadkach co pół roku, to takiej, powiedzmy, kontroli, która już jest zapisana niejako w programie działalności.
W umowie.
Ale, ale także przecież przedstawiciele MOPR-u wpadają do nas w sposób niezapowiedziany.
Pani
My
Regino,
się na to też nie obrażamy, bo nam
pani
to pomaga.
Regino, pani mówiła o swoim doświadczeniu rodzinnego domu, ale co można by poradzić tej pani, która telefonowała ostatnio? Bo nie chciałabym, żebyśmy zostali w takich emocjach i jakimś takim rozedrganiu. Bo pani zatelefonowała do nas i słyszeliśmy tak. głos, tembr głosu, tempo mowy tak, i tak dalej.
No, ja myślę, że to w przypadku osoby, która ma tego rodzaju problemy, należy jeszcze się zastanowić dobrze, czy na pewno tylko i wyłącznie, patrząc z punktu widzenia tej pani, ja mogę sprawować opiekę nad moją córką na przykład, nad moim dzieckiem, a nikt inny nie zapewni.
No, a właśnie, to jest
nie
dobry
wiem,
pomysł.
To jest
tak,
kwestia
do czasu,
prostu...
kiedy ja jakoś uzyskam zdrowie swoje, odzyskam, no podreperuję, prawda?
Może jednak skorzystać z pomocy innych, nie,
będę
nie upierać
się. Tak.
Bo to nie jest tak, nawet w rodzinnych domach pomocy też nie jest w ten sposób, że trafia tu w nasze ręce, że tak powiem, ofiara. Już ma wyrok tutaj pobytu dożywotniego u nas i tak dalej. Nie, nie, nie. Pierwszy kontakt, jaki, bo nasi podopieczni trafiają do nas na mocy decyzji MOPR-u. I ta decyzja pierwsza...
Proszę,
tak,
proszę.
Tak, ta decyzja pierwsza dotyczy 3 miesięcy. To Aha. jest tak zwany okres próbny, przystosowawczy. Jeżeli po tych 3 miesiącach nie zajdą jakieś takie historie, które by powiedzmy zaprzeczały, czy uniemożliwiały pobyt dalej i ten podopieczny nie jest przeciwny, podpisuje następną decyzję.
A więc,
na czas nieokreślony.
Też decyzja należy do do mieszkańca.
Oczywiście,
pani, pani Tereso, czy pani przeszła już okres próbny?
Nie, jeszcze.
Pani Teresa jeszcze nie przeszła, więc nie. Proszę, zechce pani coś powiedzieć na ten temat?
No, dziękuję.
O, już pani nie chce się wypowiadać. Drodzy państwo, my musimy skończyć naszą audycję już. Dziękuję bardzo, tak może nawet w środku troszeczkę, ale no temat, który będziemy jednak dalej jakoś prowadzić. Mam nadzieję, że nawiążemy kontakt może z gdańskim domem rodzinnym pomocy społecznej, bo wydaje mi się, że o tej formie nowej jednak u nas trzeba mówić.
W naszym regionie, jeśli tak, mogę wpaść w naszym, słowo, my oraz dom Rodzinny Dom Pomocy Złotoli, jesteśmy takimi jaskółkami.
Bo dwa domy. Dwa w Gdańskim domy. Chyba są trzy, tyle ile wyczytałam. A może już teraz więcej.
Tak, tak, tak.
Drodzy państwo, dzisiaj mówiliśmy o rodzinnych domach pomocy społecznej. Gościliśmy trzy panie. Panią kierownik prowadzącą dom rodzinny Jedwabno Dwór, panią Reginę Kalbarczyk oraz dwie mieszkanki, panią Teresę oraz panią Janinę. Bardzo panią dziękuję. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, całą waszą rodzinę, bo to tak chyba można nazwać. No, słuchają
tak pani? Tak, przypuszczam, że tak.
No to pozdrawiam.
Ja również. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.
I zapraszam do jakiegoś następnego kontaktu. Drodzy państwo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Szczególnie pozdrawiam ostatnią panią, która telefonowała. To tak przez telefon trudno jakoś sensownie zareagować na tyle różnych treści, które padło, prawda? Więc jeżeli no nasze tutaj wypowiedzi były nieadekwatne, czy takie, które panią nie zadowalały, to trudno. No i przepraszamy, bo nic złego nie chciałyśmy tutaj. Dziękuję bardzo ojcu Dariuszowi za realizację programu, za bycie z nami. Za tydzień będziemy mówili o terapii osób z chorobami, z problemami psychicznymi. Żegna się Barbara Momot.